Kochani bracia, pokój wam. Żeby nie zapomnieć od razu, podam też pozdrowienia, żeby kontynuować to, co brat Staszek powiedział dopiero. Przede wszystkim od wszystkich braci z Ukrainy, które nie były tutaj wspomniane, a zostało ich jeszcze dość, zwłaszcza w zborze we Lwowie. Też od braci i sióstr ze zgromadzenia w internecie, które mamy 3 razy w tygodniu. I uczestniczą w nim bracia prawie ze wszystkich zborów, które są na Ukrainie. To jest takie największe zgromadzenie internetowe. A poza tym osobiste pozdrowienie od mojej mamy, siostry Stanisławy Lajbidy. Być może niektórzy ją jeszcze pamiętają. Bardzo lubiła przyjeżdżać tutaj. A też osobiste pozdrowienie od brata Miszy i Józefa Lendl z Zakarpacia, z Mukaczewa. Od brata Wasylia Marczuka z Tarnopolia. No i od innych bardzo chętnie by przyjechali. Jest nas tu dość duża grupa, 14 osób, a zapewne jeszcze tyle by chciało przyjechać. Niestety są pewne ograniczenia, pewne utrudnienia i nie wiemy, jak to jeszcze długo potrwa. Tak myślałem, jak podtrzymać ten werset, który tu jest napisany. I tutaj wspomniano, że są pewne zastrzeżenia dla bezbożnych, ale ja myślę też, że są zastrzeżenia dla sprawiedliwych. Póki jesteśmy w ciele, bracia i siostry, musimy bardzo uważać. Ciało jest wrogiem nowego stworzenia. I czasem tak się czai, że nie potrafimy na czas dostrzec każdej, no wiem jak to po polsku powiedzieć, każdej trudności, każdego niebezpieczeństwa, które może powstać. Ciągle upadamy, każdego dnia upadamy, a potem znów upadamy, ale już na kolana i prosimy, żeby nam Pan wybaczył te nasze upadki. One są zazwyczaj z powodu ciała. Nie możemy podejrzewać, że ktoś czyni coś rozmyślnie i wierzymy braciom zupełnie ich szczerość, a każdy z nas musi patrzeć na swoje serce i prosić Ojca o przebaczenie tego, co czynimy. Może nie rozmyślnie, ale upadamy. I dzisiaj wziąłem taki temat i tak myślałem długo już. Przemyślałem sobie ten temat, a potem myślę, no czy warto go podejmować. Niedawno był brat Franciszek Olejesz u nas w Lwowie, służy tym tematem. Też niedawno był artykuł też pod tą nazwą Godzina pokuszenia. No i tak sobie pomyślałem, że pokus chyba starczy nam nie na 3 wykłady, a jeszcze na 30. Tyle jest pokus na tym świecie, że nie da się o wszystkich nawet opowiedzieć. Werset, który chcę wspomnieć, jest, znacie go, jest zapisany w objawieniu, 3, rozdział 10. Żeś zachował słowo cierpliwości mojej, ja też zachowam od godziny pokuszenia, które przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyć mieszkających na ziemi. Słowo greckie peirasmos, pokuszenie, jest przetłumaczone różnie w Bibliach. W jednych Bibliach jest przetłumaczone jako próba, w innych Bibliach jest przetłumaczone jako pokuszenie. Jedne i drugie określenie jest prawidłowe. Rozumiemy, że próba pochodzi od Boga, pokuszenie pochodzi od złego. A więc czas, który miał nastąpić po 6 okresie Kościoła, miał być wielką próbą od Boga i wielkim pokuszeniem od złego. Dzisiaj pomówimy o próbach i pomówimy o pokusach. Chociaż jest napisane, że to godzina pokuszenia miała stać się próbą, to myślimy, że chodzi oczywiście nie tylko o czas, ale o tym wszystkim, co mamy w tym czasie. I jak zauważyliście, że ta próba, czy ta pokusa miała dotyczyć wszystkich mieszkających na ziemi. Bracia, my żyjemy w tym świecie, chociaż nie jesteśmy z tego świata. Czasem jak myślimy, co to znaczy, że nie jesteśmy z tego świata, no w telewizji pokazują, że niby przylatują na ziemię różni kosmici, którzy nie są z tego świata. To my oczywiście śmiejemy się z tych wszystkich naukowych dowodów, ale wiemy, że na tym świecie są osoby, które nie są z tego świata. Są to synowie Boży. Jesteśmy synami Bożymi, córkami Bożymi, synami i córkami na Syjonie. Czy do końca rozumiemy, co to znaczy być Bożym dzieckiem? Od czasu do czasu warto sobie tak pomyśleć nad tym zdaniem. Dzisiaj pierwszą pieśń, jaką śpiewaliśmy, święty, święty, święty jest nasz Bóg. A Słowo Boże pisze, bądźcie doskonali jako Ojciec wasz niebieski. Czytamy w Pismie Świętym, że aniołowie stoją dookoła tronu i mówią w dzień i w nocy, święty, święty, święty. A czytamy, kto zwycięży, da mu usiąść na tronie ze mną, jak i ja zwyciężyłem i usiadłem na tronie mojego Ojca. Żeby zdobyć to wspaniałe miejsce na wieki wieczne, musimy stać się doskonałymi jako nasz Ojciec Niebieski. Jest to wielkie zadanie, jest to wielkie wyzwanie, jest to wielka trudność i w pewnym sensie jest to nawet wielka pokusa, że możemy w jakimś momencie zapomnieć, że jesteśmy tylko dziećmi. Mamy wspaniałego, doskonałego Ojca, ale często jesteśmy takimi dziećmi, którzy są nieposłuszni. Dlatego, jak ja mówiłem, codziennie, parę razy dziennie, na kolanach, na stojąco, na leżąco, na chodząco, zwracamy się myślami ku Bogu i od razu prosimy, Ojcze, no wybacz, no znów zrobiłem źle. I tak, jak ja mówiłem, żyjemy w szczególnym czasie. Jest to ostatni okres rozwoju Kościoła. Jest to koniec wieku. Jest to żniwo. Jest to obecność głównego żniwiarza. I wymienimy dzisiaj trzy próby i oczywiście trzy pokusy. Pierwsza próba to jest próba czasu. I związane z tym pokusy. Druga próba to jest próba posłuszeństwa. I związane z tym pokusy. Trzecia próba to jest próba poświęcenia. I związane z tym pokusy. Jak wiecie, żyjemy w dniach Syna Człowieczego. Skąd to wiemy? Bo jest powiedziane, jak było za dni Lota i jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Czy żyjemy w takich dniach, jak było za dni Sodomy? Wiemy? Parę dni temu Parlament Anglii przyjął ustawę, która pozwala żenić się, wychodzić za mąż osobom jednej płci. To jest któryś tam z rzędu parlament na świecie, który przyjął taką ustawę. To znaczy, że to jest dozwolone na poziomie państwowym. To znaczy, że dał na to zgodę Kościół anglikański. To znaczy, że nie wystąpiły przeciwko temu liczne kościoły protestanckie. I to jest tylko w jednym kraju. Wiecie, że Ukraina ubiega się. Jak ubiega się, to już inna sprawa, bo część się ubiega, część się nie ubiega, ale tak się mówi ogólnie, że ubiega się o to, żeby mieć asociację, jak to ono się mówi, z Unią Europejską. I postawiono jej jeden warunek. Mówi, że nie może być żadnej ustawy o asociacji z Sojuszem Europejskim, jeżeli nie będzie przyjęta ustawa o dyskryminacji. Wiecie, co to jest ustawa o dyskryminacji? To ustawa, która mówi, że mężczyźni mogą się żenić z mężczyznami, kobiety z kobietami. Bez tej ustawy Ukraina nie wejdzie do Unii. Więc jesteśmy. Państwo, ludzie są postawieni przed wyborem. Chcecie do Unii? Musicie się żenić jedni z drugimi, bo inaczej nie zobaczycie Unii. Jak zachowają się oczywiście kościoły, te wielkie, które są na Ukrainie, różne, nie wiemy. Ale jeżeli żyjemy w czasach Sodomy, to możemy się spodziewać różnie. I to podobnie było za czasów Noego. Wiemy, że było powiedziane, że wszelka myśl ludzka była w kierunku złego. Że była ogromna przemoc. A więc żyjemy w dniach Syna Człowieczego. I ten Dzień Pański, czyli Dzień Obecności naszego Pana, miał przyjść właśnie w taki sposób. Przeczytajmy słowa Pana Jezusa. One są zapisane w Łukasza, 21 rozdział, 34-35 werset. A strzeżcie się, aby znacznie było obciążone serce wasze obżarstwem i opilstwem i pyczelowaniem o ten żywot, a nagle by na was nie przyszedł ten dzień, albowiem jako sidło przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na obliczu wszystkiej ziemi. Z tego wersetu wynika, że ten dzień miał przyjść, gdy Kościół jeszcze jest na ziemi. Jak mógłby nagle przyjść na bracie ten dzień, gdyby ten dzień miał się zacząć, potem jak cały Kościół będzie zabrany? Tylko co jest takiego ciekawego w tym wersecie? Tu pisze, że na niektórych ten dzień miał przyjść nagle. Niespodziewanie. To znaczy patrzyli i nie widzieli. Podobnie było za czasów Pana Jezusa. Jak Pan powiedział, że mają oczy, nie widzą. Mają uszy i nie słyszą. To znaczy, że wydarzenia na świecie mają następować tak powoli, tak stopniowo, że przez jakiś czas wydawałoby się, że nic się specjalnego nie dzieje. Jeżeli popatrzeć z innej strony, już żyjemy ponad 100 lat w czasie wtorej obecności. Ale gdyby ktoś z braci mógł przeżyć cały ten okres, to powiedział, bracia, są ogromne zmiany. Ale tak jest, że w życiu my mieszkamy tylko w jakimś krótkim okresie podczas tego dużego okresu. I czasem nie zauważamy wielkich zmian. Nam się wydaje, że tak jak było wczoraj, przedwczoraj, tak się dzieje dzisiaj. Ale za tych 100 ile tam lat, ile 10 lat nastąpiły ogromne zmiany. I powiem wam szczerze, że niektórzy bracia zaczynają poważnie myśleć nad tym, czy oni dobrze robili, gdy przekonywali siebie i innych, że Pana jeszcze nie ma. To dobrze, że wydarzenia na świecie zmuszają wiele osób do poważnego myślenia na tym, co się dzieje na świecie. Posłuchajcie, co pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił. Wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia. Nie jesteście synowie nocy, a nie ciemności. Przeto nie śpijmy, jako i inni, ale czujmy i bądźmy trzeźwymi. Albo oni, którzy śpią w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy się upijają. Lecz my, synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, oblegszy się w pancerz wiary i miłości i w przyłbicy nadziei zbawienia. Są tutaj przedstawione pewne wzmianki, pewne rzeczy, które muszą w nas być. Pierwsze, pancerz wiary. Nie wyobrażacie sobie, jaka to jest ważna rzecz wiara. To jest rzecz, która zwyciężyła świat. To znaczy, dzięki tej wiary, wierze, myśmy przyszli do Boga. Dlatego widzimy, że dzisiaj jest coraz mniej chętnych przychodzić i oddawać Panu swoje serce. Dlaczego? Dlatego już coraz mniej wiary jest. Też apostoł pisze o miłości. Gdy wchodzimy na tą wąską drogę, mówimy, że ja kocham Cię, Jezu. I trzeba 30, 40, 50, 60 lat, żeby Pan się upewnił, że naprawdę Go kochamy. Że mamy przyjść przez różne trudności, żeby pokazać, że to, co powiedzieliśmy kiedyś, to była prawda. Musimy wyrobić sobie tą wspaniałą cechę, że to nie są tylko słowa, chociaż pochodzące z szczerego serca. Że to jest sens naszego życia, że to jest nasz charakter. Że to jest to, co mamy w sobie i już tego nikt od nas nie odbierze. Jest to próbą dla wszystkich dzieci Bożych na wszystkich poziomach istnienia. Będziesz milował Boga ponad wszystko. Zapewne, że apostoł mówiąc te słowa wspominał o tym, co Jezus powiedział w Łukasza, co jest zapisane. Widzimy więc, że chodzi tutaj o nieliteralne pijaństwo, bo tam jest było powiedziane, patrzcie, żeby wasze serca tak nie było obciążone obżarstwem i opilstwem. Chociaż trzeba przyznać, że czasem u niektórych braci stoi na stole butelka z winem, a na niektórych weselach, tak zwanych chrześcijańskich weselach też, no, nie będę więcej mówić. Powiedzieć, tak? No, czasem trafiają się nam zdjęcia w internecie, o których trzeba powiedzieć, że nie jest to zupełnie tak, jak Pan Jezus powiedział. Że nie tak powinno być, bracia. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że my będziemy mówić, co to jest pokusa. Pokusa posłuszeństwa, pokusa poświęcenia, pokusa czasu. A symboliczne pijaństwo dotyczy różnych nauk okołochrześcijańskich. Jest to przyjemne spędzanie czasu, które w naszym umyśle zaczyna konkurować z przyjemnościami z życia duchowego. Rzeczy cielesne stają się o tyle samo przyjemne, jak i rzeczy duchowe. Tak można powiedzieć, o gdyby Jezus był dzisiaj, to ja bym go zabrał do opery i niech by posłuchał, jak trzeba śpiewać Halleluja. Nie tak powinno być, dlatego że aniołowie śpiewają Panu Alleluja. I Jezus, który jest na poziomie duchowym, śpiewa Panu Alleluja. Mamy śpiewać pieśń, której się nikt inny nie potrafi nauczyć. Ni wielcy kompozytorzy, ni wielcy śpiewacy. Jest to pieśń, która jest nazwana nową pieśnią, która się śpiewa od serca i dla serca, od duszy dla duszy, od nas dla Pana. Mamy się tego uczyć. Zresztą, jeżeli mamy należy do 144 tysięcy, to musimy się tej pieśni nauczyć. Jest to pieśń o wspaniałych dziejach wszechświata, o naszym Bogu, o posłuszeństwie Jego Syna, o wspaniałym planie Bożym, o tym, że będzie zmartwychwstanie dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych, o to, że cały świat powróci do Boga, że wszystko na ziemi i na niebie będzie zjednoczone pod jedną głową, Chrystusem Panem. Że w końcu nie będzie grzechu, nie będzie śmierci, nie będzie bólu, nie będzie umierania, nie będzie chorób, nie będzie protez, nie będzie ślepych, nie będzie głuchych, nie będzie niemych. Że każdy język zaśpiewa i każdy podskoczy i będzie się cieszył. To jest nowa pieśń. Pieśń na chwałę Bogu. Uczymy się tej pieśni na każdej konwencji, na każdym zebraniu, na każdym spotkaniu, w każdej rozmowie, w naszych modlitwach, w naszych badaniach. I musimy się tej pieśni nauczyć. Inaczej nie zdobędziemy miejsca tam, gdzie pragniemy być. Jest jeden problem taki, że jak pisze apostoł, pieczolowanie o ten żywot, czyli zajmowanie się rzeczami ziemskimi w taki sposób, że to już przewyższa to, co jest potrzebne, powoduje to, że umysł zajęty rzeczami ziemskimi staje się umysłem cielesnym. Że ciągle myśli o rzeczach cielesnych. Do czego to prowadzi? Że tracimy duch uświęcenia. A wynikiem tego jest, że zaczynamy, czy przestajemy rozumieć rzeczy duchowe. Jak jest napisane? Człowiek cielesny rzeczy duchowych nie rozumie. Albo powiemy inaczej, przestaje rozumieć rzeczy duchowe. Dlatego, że jego umysł jest zajęty rzeczami ziemskimi, rzeczami cielesnymi. Jakim duchem się napełniamy, takimi się stajemy. To nie jest jakby, że ja chcę krytykę tutaj mówić. Nie. Taka jest prawda, że mamy się napełniać Duchem Bożym, Duchem Chrystusowym. Wynikiem takiego stania się cielesnym człowiekiem jest senność. Nie mówię, że ktoś tam zasnie podczas zebrania. To nie jest problem, bo ktoś może był na nocnej zmianie, ktoś pracował na polu, czy ktoś jeszcze z jakiejś, może powiedzmy już w podeszłym wieku, jak powiedzmy brat zasnął, bo już wiek jest i trudno tutaj mówić. Lecz senność w takim duchowym znaczeniu jest brakiem zainteresowania się sprawami duchowymi. Z takimi osobami jest trudno rozmawiać. Interesuje ich tylko rzeczy cielesne. Biznes, samochody, praca, zdrowie, różne historie, żarty. Gdy jest rozmowa o Pismie Świętym, to oni ziewają i tylko czekają momenty, żeby odejść, znaleźć dla siebie lepsze towarzystwo, gdzie by mogli porozmawiać o tym, co ich interesuje. Jest to choroba duchowa. My taką chorobę bagatelizujemy jakiś czas. To jest podobnie jak w życiu cielesnym. Są pewne objawy chorób cielesnych i my przez pewien czas tej choroby bagatelizujemy. Uważamy, że jesteśmy na tyle mocni, że nic nas nie dotknie. A już jest jak bardzo źle, to wtedy idziemy do lekarza i mówię, proszę pana profesora, czy proszę pana lekarza, że no źle jest. Miałem przyjść rok temu, a myślałem, że to jakoś samo przejdzie. I takie rzeczy duchowe, takie choroby duchowe też potrzebują, że mamy od razu iść do lekarza. Zauważcie, mamy lekarza, który nie bierze pieniędzy, do którego nie trzeba stać w kolejce, którego operacje są bardzo szybkie, czasem bolesne, ale prowadzące zawsze do tego wyniku, że jesteśmy uzdrowieni. To jest taki lekarz, że tylko czeka, abyśmy przyszli do niego. Czasem daje nam zrozumieć, że jesteśmy chorzy. Mamy wspaniałego lekarza, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego to mówię? Że stan Laodycei jest nazwany, że to jest stan ciepły. Czyli byle jaki. Pamiętacie przypowieść o 10 pannach? Tam jest powiedziane, że każda panna była oznajmiona z faktem, oto jest oblubieniec. A jaki problem potem następował? Zaczęło brakować oleju. Nie jest to sprawa, nie jest to wina Pana, jest to brak oleju. Ten olej musimy ciągle dostawać. Napełniać się, tak, dziękuję. Jakie są pokusy w tym kierunku? No, wszystkie znacie, jakie są pokusy. Tak czasem, patrząc na osób, które odeszły od prawdy, próbuję analizować, dlaczego, tak się stało. Żeby się uczyć na błędach innych. Popełnili błąd, bo nie potrafili docenić prawdy. Dlaczego? Są różne powody. Jak czasem mówimy, że prawda jest jedna, nieprawd jest tyle, ile jest osób, które wyznają te nieprawdy. Jedną przyczyną czy jednym powodem jest zbytnia pewność siebie. Zbytnia pewność siebie. Niektórym osobom wydaje się, że każda myśl, która przechodzi na ich umysł, jest prawidłową myślą. I od razu tą myśl powtarzają, przedstawiają innym. Bracia, nie każda myśl przechodząca na umysł jest dobrą myślą, dlatego że szatan czatuje i podsuwa różne myśli. Bo jeżeli będziemy uważać, że każda myśl, która jest w naszym umyśle, jest prawidłowa, może doprowadzić do tego, że będziemy uważać siebie za nieomylnych. Każdą myśl, która przechodzi nam na umysł, trzeba sprawdzać na podstawie Pisma Świętego. To jest dobry sposób. Inny powód, dlaczego niektóre osoby pozostawiły prawdę. Tak patrząc na początek tej drogi ich, to była taka rzecz. Pierwsze słowa, gdy zaczęli iść w innym kierunku, była: w zborze nie ma miłości. Bracia, poświęciliśmy się dlatego nie, żeby nas milowali, a żeby my milowali i oddawaliśmy życie za innych. Nie możemy żądać miłości od kogoś. Tylko Pan może żądać od nas miłości. My nie możemy. My mamy wykonywać swoje śluby poświęcenia. A te śluby mówią, że mamy tak miłować brata, ażebyśmy mogli oddać za niego swoje życie. A w zamian co? A w zamian Pan da nagrodę. Czy mamy w zamian oczekiwać, że bracia nas będą kochali? Jeżeli oni też będą wykonywać swoje śluby, to też będą kochali nas. Kto nie kocha, ten nie wykonywa. Nie możemy żądać od innych, żeby nas kochali. Jeszcze inny powód to, co apostoł powiedział, że w ostateczne czasy będą różne nauki. Wpierw apostoł powiedział, że będą duchy zwodnicze. To, co ja mówiłem, duchy zwodnicze to duch, nastawienie umysłu, które kieruje osobę w pewnym kierunku, dalej od prawdy. I też mówi o naukach szatańskich. Znamy te nauki szatańskie. Szatan od samego początku wieku Ewangelii próbował różne sposoby, aby odprowadzić od wysokiego powołania. On zna, że to nasienie ma jego zniszczyć. A więc spróbuje w różny sposób. I każda nauka, która głosi, że wysokiego powołania nie ma, że już się skończyło, jest nauką szatańską. Przepraszam, że tak powiedziałem, może ktoś się obrazi. Ale patrzę z punktu widzenia Pisma Świętego. Więc trzeba uważać, żebyśmy nie stali się ofiarą przeciwnika. Jeszcze inny powód, jeszcze inna pokusa, która może nas dotknąć. To pokusa, że patrząc na niektóre rzeczy i mając pewne wyobrażenie, że tak i tak ma się dziać, my nagle zauważamy, że dzieje się inaczej, niż my sobie wyobrażali. I to prowadzi do tego, że niektóre osoby zaczynają tracić wiarę. Zaczynają tracić wiarę. Mówię, a ja myślałem tak, a tak się nie sprawdziło. To jest chyba nieprawda. To prowadzi do tego, że zaczynają wątpić we wszystkim. Zaczynają przede wszystkim te swoje zwątpienia przedstawiać z mównicy. Brat Prasen mówi tak, że bracia, mówmy innym to, co prowadzi do zbudowania. To wzmacnia innych. A co dotyczy naszych zwątpień, to mamy prostszy sposób. Upaść na kolana i prosić, Panie, ja tego nie rozumiem, wytłumacz mi to. Jeżeli jest to Twoją wolą, jeżeli nie dzisiaj, to jutro, jeżeli nie jutro, to za tydzień, jeżeli nie za tydzień, a za rok. Ale proszę, pomóż mi to zrozumieć, bo moja wiara się chwieje. Ja już tak mówiłem braciom, że w swoim życiu miałem wiele takich chwil, bo prowadziłem przez 20 lat zebrania z młodzieżą. No, badaliśmy wszystkie tematy, różne tematy, moralne, doktrynalne, różne obrazy. Nigdy nie unikaliśmy żadnego tematu, nawet najtrudniejszego. I czasem, gdy zaczynałem badać jakiś temat, bo to jest zadanie dane wszystkim, a ten, kto prowadzi, zawsze musi być przygotowany. I gdy zaczynasz ten temat, gdy zaczynasz wnikać w ten temat, powstaje 10-20 pytań, na które nie potrafisz dać odpowiedzi. I w jakimś momencie tak myślisz sobie, to cóż, to ja to wszystko, co zrozumiałem dotąd, to cóż, to wszystko było nieprawda? Bo tego nie rozumiem, to się wydaje, że mam w to wszystko być odwrotnie, że to wszystko trzeba tłumaczyć odwrotnie i zaczyna się chwiać wiara. I wiecie, w jaki sposób ja zachowałem wiarę dotąd? Nie szczycę się, ale uważam, że to jest dobry recept. Przede wszystkim przyjąć zasady, że prawda, którą znamy, jest prawdą. Jeżeli będziemy uważać, że to, co wiedzieliśmy dotąd, nie jest prawdą, wtedy będziemy szukać dowodów, aby tę prawdę obalić. Wszystkie nasze wysiłki będą skierowane na obalenie prawdy. Jeżeli będziemy uważać, że to jest prawda, to wszystkie wysiłki będą skierowane w tą stronę, aby upewnić się, że to jest prawda. I druga rzecz to jest modlitwa. Pamiętam nawet taki wypadek miałem na jednym z kursów. Mieliśmy jedno bardzo ciekawe badanie pewnego obrazu. Wydawało się mi, że rozumie to. I gdyśmy doszli do połowy badania, nagle przestałem rozumieć tę sprawę. Stoję i nie rozumiem tego. Widzę, że dalej nie potrafię poprowadzić zebrania, bo nie rozumiem, jak dalej go prowadzić. Jak ściana. W tej samej chwili zamknąłem oczy i zwróciłem się do Boga, że Panie, pomóż mi tę sprawę zrozumieć. Dla dobra innych, dla mojego dobra. I wiecie, za parę sekund tak trzymałem Biblię i tak automatycznie otworzyłem na parę stron dalej i tam była odpowiedź. Byłem zdziwiony taką szybką odpowiedzią I bardzo się ucieszyłem. Bardzo mnie to podbudowało. Druga próba to jest próba posłuszeństwa. Bracia, mamy głos. Ludu mój, wyjdź z Babilonu. Wyjście z Babilonu to nie tylko fizycznie wyjście, czyli odłączenie się od różnych systemów, różnych wyznań. Jest to zamieszanie różnych nauk, różnych organizacji, ale jest to zmiana sposobu myślenia. Zauważcie, że bracia, nasi bracia, są dzieci Boże. To są nowe stworzenia. One nie należą do żadnej organizacji, nie należą do żadnego ruchu, nie należą do żadnego wyznania. Są po prostu dziećmi Bożymi. A wy zapytacie mnie, a przecież, a jak badacie? A ja wam powiem po prostu. Każde dziecko Boże, każdy chrześcijanin, każdy naśladowca Pana jest badaczem. Lecz nie każdy badacz jest dzieckiem Bożym. Na świecie są miliony ludzi, które badają Pismo Święte. Czy są oni wszyscy dziećmi Bożymi? Każde dziecko jest zobowiązane być badaczem Pisma Świętego. Powinno badać Pismo Święte, bo tylko badając Pismo Święte i każdą naukę, w którym jest Duch Pański, może zachowywać ten status dziecka Bożego. Tak sobie pomyślcie, że Kościół Chrystusowy nie należy do żadnego ruchu, do żadnego wyznania. Są dziećmi Bożymi. Po prostu dziećmi Bożymi, z którymi Pan się liczy. I dlatego Pan mówi, że odłączy się od wszystkiego, co może wam uczynić szkodę. Od każdej nauki, od każdej grupy religijnej, od każdego ruchu. Jakby to nie było pięknie, wesoło, ciekawie, to nie jest ten sposób. To są pokusy, które mogą nas odciągnąć od naszej drogi poświęcenia. A więc pokusy dla ludu Bożego na drodze posłuszeństwa to są chęć, czyli próba organizacji spotkań dzieci Bożych na wzór denominacji religijnych. Jest to wprowadzenie elementów światowości do naszych zebrań. To jest zamiana treści na formę. To jest urządzenie swojego życia tak, aby wszyscy, aby ludzie nawet nie spostrzegli, że byliśmy z Jezusem. Pan Jezus powiedział, że wszyscy poznają was, żebyście byli ze mną, po tym, że będziecie miłować jeden drugiego. Jakie to dziwne, ale niektórzy dzieci Boże tak urządzają swoje życie, żeby było powiedziane, żeby nikt nie poznał, że oni byli z Jezusem. Jeszcze jedna sprawa. Ze czasu ucieka. Trzecia próba to jest próba poświęcenia. Bracia, wyszedłszy z Babilonu, staliśmy się wolnymi. Nie wolnymi badaczami. Staliśmy się wolnymi. Co znaczy wolny badacz? To znaczy ten, co bada Pismo Święte, niezależnie od różnych nauk, które są w świecie. Jest wolny od tych nauk. Zwraca się bezpośrednio do Pisma Świętego i na tej podstawie pragnie poznać wolę Pana. Nikt nas nie zmusza chodzić na zebrania. Nikt nas nie zmusza czytać. Nikt nas... Nie jesteśmy zapisani na żadnej liście. Oprócz jednej. Której? Zapisani jesteśmy na niebie. Nie, przed nikim nie składamy sprawozdania, ile godzin pracowaliśmy, ile godzin opowiadaliśmy o Ewangelii Królestwa, ile godzin czytaliśmy Pismo Święte, ile godzin spędziliśmy na badanie, na obcowanie z braćmi. Nie składamy takich sprawozdań. Nikt nas nie zmusza dawać pieniądze. Jeżeli czasem chcemy coś dać dla braci, to tak czynimy, żeby lewa ręka nie widziała, co robi prawa. Nikt nas nie zmusza chodzić na pielgrzymki, na różne miejsca. Nikt nas nie zmusza nosić krzyże. I literalne, i duchowe. Każdy ma tylko odpowiedzialność przed Panem, że musi wziąć swój krzyż i iść za Panem. Jest tylko jedna odpowiedzialność przed Panem. Nie martwimy się, że ktoś nas może odłączyć od czegoś, od organizacji, od ruchu, od czegoś. Jesteśmy wolni. Czym jest zbór? Zauważcie. Zbór to jest zebranie nowych stworzeń. To jest zebranie, ci co uczynili przymierze z Panem przy ofierze, pragną się zbierać razem, szukają ku temu różne możliwości. Gdy zbierają się razem, to próbują jakoś zorganizować to zebranie. Ustalają czas początku, czas zakończenia, trwałość powiedzmy różnych części. Też wybierają braci, którzy by pilnowali porządku, którzy by nauczali ich. I to jest zebranie. A więc w tym kierunku jesteśmy wolni. Jeżeli urządzamy zebranie, sposób prowadzenia zebrania, to tak, żeby wszyscy, którzy przychodzą na to zebranie, byli zadowoleni z tego. Bo jeżeli ktoś jedny nie jest zadowolony, to już trzeba zapytać go, dlaczego bracie niezadowolony jesteś? Może trzeba coś zmienić? Pokusa polega na tym, że niektóre osoby wyszedłszy z Babilonu nagle stają się wolnymi. Nikt ich do niczego nie zmusza. Czuje się zupełnie wolnymi. Jeżeli nikt nie zmusza nie chodzić na zebranie, to po co będę chodzić na zebranie? Jeżeli nikt mnie nie zmusza czytać, to po co będę czytać? Jeżeli nikt mnie nie zmusza pójść pomóc siostrze, to po co będę chodził? I oni nagle są wolnymi. Ja tak, no, może nie najlepszy to jest przykład, ale czasem jak się pies urwie z łańcucha, to biega, biega na wolności, wreszcie przychodzi i zaczyna rozumieć, że najlepsze miejsce jest, gdy jest przywiązany. Bracia, my też zobowiązali się przed Bogiem wykonywać nasze śluby poświęcenia. Przed nikim innym. A ten ślub, co to znaczy? Że oddaliśmy Panu swoje życie. I powiedzieliśmy, że będziemy kochać braci jak samych siebie. Że będziemy oddawać za nich życie. Nikt nas do tego nie zmuszał, nie zmusza i nie będzie zmuszać. To jest zupełnie sprawa dobrowolna. Lecz jesteśmy za to odpowiedzialni przed Bogiem. Dlatego zbieramy się. Dlatego panuje w zebraniach duch miłości. Dlatego wszyscy, którzy przychodzą, to przychodzą dlatego, żeby się napełnić duchem. Żeby pocieszyć jeden drugiego. Zachęcić ku miłości, ku dobrym uczynkom. Żeby się pomodlić wspólnie. Żeby poczytać wspólnie. Żeby rozebrać jakieś pytanie. To jest cel schodzenia się. Jeżeli komuś nie pasuje taki sposób Pańskiego prowadzenia zebrań nowych stworzeń, to nikt go nie trzyma. To jest zebranie dobrowolne. I póki my jesteśmy jeszcze w ciele i jest Kościół Boży w ciele, to cieszymy się, że są zbory, że są zebrania, gdzie mogą się zejść nowe stworzenia. Wszyscy inni, którzy przychodzą na te zebrania, to są goście, którzy pragną poznać drogie pańskie. Czy osoby zainteresowane, czy dzieci, czy młodzież. Oni przychodzą, bo chcą wiedzieć, jaka jest droga pańska, która prowadzi do życia w tym wieku. I każdy poświęcony ma obowiązek wytłumaczyć tę drogę. Zachęcić ich, powiedzieć, słuchaj, jest taka droga. Ty przychodzisz na zebranie, ciebie to interesuje. Ja ci powiem, jest taka droga. Oddać Panu swoje serce do samej śmierci. To jest najlepsza droga. Jeżeli ciebie interesuje, przychodź jeszcze. Jeżeli to ciebie nie interesuje, będziesz mieć taką możliwość w następnym wieku. Апостол Павел пише: «Альбовим ви ко вольності поволані єстеще, браття, тільки під заслоном в тій вольності тяло не дозволяйте, але з милості сущі єдні другим». Власне то, що я повідомив, що вольність полега на тим, щоб добровольно служити єдним другому. І покуса полега на тим, що маєнс таку вольність, не бендуць до нічого змушані через нікого, ми починаємо за дуже позволяти тілу. А то проводить до, ну, до неприємних речей, які можуть виникнути з того. Коли пійдемо в злим керунку, коли будемо збит заєнчі підчалуванням отен живот, то по якимсь часі зауважимо, що так направді в житті не здобилишми ніч. Часом собі розмишлям, що ж є життя? Так вчора йшлися з братом Едвардом, там, на його посесії, так розмовлялися, чим є життя? Пару десять крутких лет, як є з тієї пісні, і що гонив, не догоні. Бо допоки чоловік є молодий, здоровий, йому ще видає, що ну, да ради цілий світ згромадзити. А з віком починає так, що того вже не потребує, того вже не потребує, на то не мам часу, на то не мам здоров'я, тим собі не дає ради. А потім ще по якимсь часі, ну, мовить, що навіть здоров'я не дозволяє. І в кінці ніч не зостає. Ми маємо вспаняву надію, єдину надію, яка є на тим світі. Всього інше, то є тільки, то дотичить тим надії. Якби не мали тієї надії, то я не розумію, то життя в околі не є варте. По це гонення за пінінцями, за другими самоходами, за вілопінтровими домами, за вспанялими жонами, бо ще змінює їх, як циган коні. За тим всіх, якщо то ніч не має сенсу. В кінці чоловік ще застажеє, що ніхто на нього не хоче не тільки побачити, а нам у ренки подати. У нас в транспорті то ці пенсіонери вже не платять. Ну то те маршрутки навіть не затримую. Так собі стоїть старушек. Он чи не заплаче, то по це ще затримувати, щоб його забрати зі собою. І так чекаєш, аж весь хтось подійде, щоб ще затрима авто чи автобус. А іле у нас є особ, які в околі не мають домів, які ходять по вулицях, прошу ковалечі хлеба. А причеш, де вони уродилися, їх родичі мали великі плани для них. Przecież oni w młodości myśleli, że zdobędą wspaniałą żonę, wspaniałą pracę, będą mieć dużo pieniędzy. A czym się skończyło? Że na starość nawet nie mają kawałeczka chleba. Takie jest życie ludzkie. Jaka różnica, jeśli ktoś będzie pochowany w trumnie za 10 dolarów czy za 10 tysięcy dolarów? Czym będzie malutki pomnik na cmentarzu czy takiego ogromnego za wielkie pieniądze? Jaka różnica? Jak Pismo Święte mówi, w tej samej mogile leży lew i pies, rab i król. Na końcu wam przeczytam taki werset. Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie. Bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, który obiecał Pan tym, którzy go miłują. Tak sobie przeczytajcie ten werset kilka razy. Jest on zapisany w Jakuba, pierwszy rozdział, 12 werset. Błogosławiony mąż, który wytrwa pokuszenie. To dotyczy każdego z nas. No i ja chciałem podziękować wam za takie przywilej. Nie wiem, czy wam przyszedł się do serca ten temat. Bardzo nam się podoba na Bociarzach, bo dwa lata temu byłem tutaj. Dla nas w zasadzie to jest jedyna konwencja. Jak my mamy jedną konwencję w roku, u nas takie przyjeżdżamy do was na jedną konwencję. Jest dla nas to wielkie wydarzenie, wielka radość i ja chcę podziękować gospodarzom, że tyle wysiłku. Każdego razu jak przyjeżdżamy, to nie tylko coś nowego jest, tutaj jakieś ulepszenie. Ale co jest najważniejsze? Jest to same zainteresowanie tą konwencją. No i przy okazji chciałbym Was wszystkich zaprosić do nas na konwencję, która odbędzie się 17-18 sierpnia. Szczególnie chciałbym zaprosić braterstwa z Biłgoraju, że wiem, że macie naprawę sali, to może zabierzecie się do nas wszyscy na konwencję. Będzie okazja. Będzie konwencja w tym samym miejscu, co w zeszłym roku. Wiem, że spodobało się tam braciom. No, jak Pan pozwoli, to chętnie Was przywitamy u nas. A na razie zostańcie z Bogiem, aż się zejdziemy znów. Nie wiem, kiedy, być może z niektórymi już się nie zobaczymy, bo tak zawsze jak odchodzę i widzę niektórych braci już po naszym wieku, to tak myślę, tej siostry już chyba nie spotkam, tegoż brata już chyba tutaj nie spotkam, ale wiecie, jakoś trudno powiedzieć mu to. Trudno powiedzieć, bracie, już się nie spotkamy. Zawsze mówię, bracie, no, do spotkania, do zobaczenia. Takie Wam wszystkim mówię, chociaż na pewno z niektórymi już się nie spotkam, ale niech Wam Pan błogosławi w Waszej drodze, żebyście unikli tego wszystkiego, co przechodzi na świat i żebyście stali przed Synem Człowieczym.